Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Magda Jasińska.
Witam Państwa po wakacjach i zaczynamy od razu po wakacjach dość mocnym uderzeniem. Mówić będziemy o wydarzeniu, no mam nadzieję, o którym mówić będziemy jeszcze nie tylko przez dni, miesiące, ale i też przez lata. Non omnis moriar, oratorium Piotra Salabera do tekstów księdza Sylwestra Warzyńskiego. No i w studiu ci, którzy o tym oratorium mogą powiedzieć najwięcej. Zaczynamy od producentki całego wydarzenia, Jolanta Pisarska-Bitoft.
Dzień dobry.
Piotr Salaber oczywiście.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ksiądz Sylwester Warzyński.
Pozdrawiam serdecznie.
I Marek Czekała, szef Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, który nie pierwsze przedsięwzięcie robi.
No dzień dobry.
Współpracuję z Piotrem Salaberem.
To oczywiście, że nie pierwsze i mam nadzieję nie ostatnie.
Kilka
takich przedsięwzięć z Piotrem zrobiliśmy, z Jolą, także...
Pani producent, co to będzie za przedsięwzięcie?
Myślę, że duże. Tak w kilku słowach się pewnie nie da opowiedzieć. Ale biorą udział znakomici wykonawcy. Przyjeżdża z Atlanty Magdalena Wór, mezzosopran. Zaśpiewa Kaludika Łudow.
Bułgar, tenor. Który od lat mieszka w Polsce.
Tak jest, który od lat mieszka w Polsce, który już ma stałe zamieszkanie w Polsce. Zaśpiewa Maciej Miecznikowski bas.
Kaszub.
Tak go znamy trochę z innej może muzyki. A tutaj w tej zaśpiewa takie utwory, do których jest przygotowany z racji swoich studiów na Akademii Muzycznej. Zaśpiewa Olga Bończyk. Znamy ją wszyscy. Teksty, które napisał Sylwester. Czytać będzie Wiktor Zborowski.
Nie. Wiktor Zborowski będzie czytał fragmenty Tryptyku Rzymskiego.
Tak jest, a oni będą śpiewać
te
utwory, które Sylwester napisał. Natalia Walewska, skrzypaczka z Gdańska, też z pochodzenia trochę nie Polka.
Tak, urodzona w Mińsku na Białorusi.
Urodzona w Mińsku.
Od lat koncert Misz Filharmonii Bałtyckiej.
Także nam się zrobił światowy ten koncert. Toruńska Orkiestra Symfoniczna,
z którą
zawsze bardzo chętnie z racji Marka Czekały. I Polski Chór Kameralny z Hola Cantorum Gdanensis, zawodowy chór z Gdańska.
Pod dyrekcją profesora Jana Łukaszewskiego.
Tak, i pan profesor przygotowuje jeszcze do dzisiaj chór do tego przedsięwzięcia.
No i koncert będzie prowadził pan Marek Zając, też warto dodać o tym, że on będzie prowadzącym to wydarzenie.
Koncert czy oratorium?
To ma formę oratoryjną jednak, ze względu na charakter. Nie mamy tam pełnej narracji, są poszczególne pieśni. Mamy solistów, mamy chór, mamy orkiestrę symfoniczną, więc jakby od strony formalnej to spełnia wszystkie kryteria tego, żeby można to było nazwać oratorium.
Oratorium, które jednak tam nie mamy fabuły, prawda? To są teksty, które napisał ksiądz trochę zainspirowany Tryptykiem Rzymskim.
Tak. To jest, no ale to jakoś się komponuje w pewną całość. To znaczy, trudno mówić o tekstach swoich. Natomiast mogę powiedzieć trochę o takim ogólnym jakby wymiarze tych tekstów. Cieszę się, że razem tutaj z Piotrem rozmawialiśmy też o tym i myślę, że się zgadzamy co do tego, powiedzmy co do tej formuły, także pewnego wymiaru tych tekstów. A mianowicie to jest, te teksty w jakim sensie malują człowieka. Takiego człowieka, którego odnajdujemy gdzieś w Tryptyku Rzymskim. Znaczy człowieka, który
który jest, to jest w ogóle fantastyczne, który jest wyjątkowy i właśnie przez tą swoją wyjątkowość jest też samotny. To jest jedna z takich głównych myśli, które gdzieś w tryptyku są zawarte. Papież pisze o tym, że ten człowiek, który się zdumiewa, który przemija, który się zmaga ze sobą, który kocha, który wierzy, który ufa, ten człowiek jest absolutnie wyjątkowy. I właśnie przez tą swoją wyjątkowość jest też w tym świecie, w którym żyje, jest samotny. Dlatego, że świat jedynie przemija. Świat po prostu się staje. A człowiek jest tym, który przemija, ale też właśnie przez to, że jest kimś, kto myśli, kto się zastanawia, kto reflektuje, kto się zdumiewa, jest kimś, kto jest częścią tego świata.
Ale to opowiadamy cały czas o tryptyku rzymskim. Ja bym chciała się dowiedzieć czegoś o tekstach.
No więc te teksty są odbiciem trochę tego. To znaczy tam w tych tekstach zawarte to są pewne pieśni. Pieśń o przemijaniu, pieśń o człowieku.
O zdumieniu.
O zdumieniu. Mam na imię zdumienie. To będzie jedna z takich pieśni.
Pieśń o zaufaniu.
Pieśń o zaufaniu. Pieśń o miłości. Pieśń, która jakby wieńczy całe to oratorium, to będzie pieśń, która będzie mówiła o tym, że nie wszystek umieramy, ale w sposób trochę specyficzny, ponieważ my znamy ten tekst Non omnis moriar i on się nam kojarzy słusznie z Horacym i on tam mówi o tym, że pamiętamy to, że nie wszystek umieramy, ponieważ zostaje po nas sława, zostają po nas wiersze, poematy. Natomiast my, tak spojrzałem na ten fragment, trochę tak po chrześcijańsku, że to nie jest też prawda, że to nie jest tylko tak, że zostają po nas poematy, wiersze i tak dalej, tylko że my właśnie dlatego, że żyjemy podwójnie, to my się nie kończymy. I to nie jest tak, że zostają po nas tylko to, co napisaliśmy, partytury i tak dalej, że my jesteśmy jednak wieczni i ta wieczność w nas jest.
Po raz pierwszy, Piotrze, współpracowałeś z księdzem Warzyńskim. Tak. Jak wyglądała ta współpraca?
To przede wszystkim był wynik bardzo naszych długich rozmów filozoficznych.
A o czym panowie rozmawiali?
O filozofii, o tak życiu. Naprawdę. O życiu troszkę też, ale o wierze z całą pewnością, o Bogu. W takim wymiarze ludzkim właśnie. To jest to, co mnie najbardziej urzekło w tych tekstach, że to nie jest wygłaszanie pewnych poglądów teologicznych ex cathedra, tylko to jest mi bliskie. To jest człowiek, który czasami upada, ale się podnosi, który czasami wątpi, ale wraca. Więc jakby w tym stanie troszeczkę zawieszenia i ciągłego poszukiwania, to było to, co najbardziej mnie urzekło w tych tekstach i to był w sumie główny motyw, taki przewodni naszych rozmów.
Mhm. Ty lubisz takie duże formy muzyczne?
Od czasu do czasu. To jest akurat trzecia, tu razem właśnie z Jolą Pisarską i z Markiem Czekałą, tak się składa, że wszystkie te projekty robiliśmy wspólnie. Czyli najpierw była Missa Mundana w formie mszy koncertowej, później cykl pieśni do tekstów Ernesta Bryla, to poprosił mnie ojciec Góra z kolei o napisanie tego cyklu. Msza, jeszcze dopowiem, była do tekstów Małgorzaty Szułczyńskiej, nieżyjącej już poetki bydgoskiej. Ten cykl pieśni do tekstów Bryla, Niech lampy naszej wiary nie gasną, też był dużą formą jako koncert. No, a w tej chwili mamy oratorium. To zależy, to wracając do twojego pytania. No, z całą pewnością też jakąś dużą formą jest muzyka do spektaklu teatralnego, prawda? Bo ona jest w dzisiejszym teatrze, przynajmniej tak jak ja pracuję, ona zawsze
przekracza. No, tam pełnisz taką rolę służebną troszeczkę, prawda? W spektaklu. A tutaj jest twoje dzieło.
Tak, tak, tak. Znaczy tak bym we współczesnym teatrze tego nie nazwał. Dlatego, że tej muzyki, jeśli te ostatnie premiery na przykład, które robiłem w Teatrze Sowremiennik w Moskwie, czy w Balszej Drama Theater w Petersburgu, czy w Narodowym Teatrze w Budapeszcie, Nemzet i Sinha, tam, jeśli tej muzyki, w Teatrze Narodowym w Budapeszcie pisałem muzykę do operetki Gombrowicza, to 3 godziny orkiestra symfoniczna, chór, tancerze, 3 godziny muzyki i śpiewania po węgiersku, czyli też duża forma. Więc w teatrze dramatycznym te duże formy też się czasami przytrafiają i nawet w tym współczesnym rozumieniu teatru tej muzyki potrafi być na przykład 70% przebiegu spektaklu, to jest muzyka, tak naprawdę, więc też możemy mówić o pewnej dużej formie, ale oczywiście, że masz rację, tutaj mamy, ta muzyka jest takim czynnikiem formotwórczym, tak naprawdę ona decyduje o wszystkim, nie, mówiąc wprost, nie można się schować za reżysera i powiedzieć, a to ten pan tak chciał, ja tak napisałem, tylko w tej chwili, no, biorę na siebie odpowiedzialność za całość.
A jeszcze jak się samemu reżyser dyryguje orkiestrą, no to już w ogóle jest odpowiedzialność duża.
A to chyba też przyjemność.
Z całą pewnością. Nie ukrywam, że bardzo wielu moich kolegów reżyserów wielokrotnie mówiło, że mi zazdrości tego, że kiedy...
Że nie musisz siedzieć na krzesełku
tak
i
jest, że oni już mogą w czasie premiery tylko wgryzać paznokcie z nerwów, że co tam się na tej scenie wydarzy. A jak ty stoisz i dyrygujesz, to jeszcze masz jakiś wpływ na to. Jakby się coś stało, to jeszcze cokolwiek możesz zrobić. Więc oczywiście, że jest to przyjemność, ale jest też ogromna odpowiedzialność, bo to jest zapisane w nutach. Mamy 200 stron partytury, a 3 taka w wielkości małego stoliczka. I to niby tam wszystko już jest, ale de facto te dramaturgie teraz trzeba, prowadząc
wydobyć.
Całość, dyrygując, trzeba wydobyć z tego, tak jest, zbudować.
Marek Czekała i Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Mam wrażenie, że nie mieliście wakacji.
No, orkiestra trochę miała. My nie w związku z tym, że festiwal letni Nowa Muzyka Architektura, ale to już za nami, wszystko dobrze przebiegło. Cieszymy się, że i czasami pogoda nam nawet dopisała, choć nie zawsze.
A już rozgryźliście to dzieło?
Powiem tak, no, muzycy mają już te nuty od pewnego czasu, pracują nad tymi materiałami, a dla mnie to jest ciągle jedna wielka niewiadoma, ale jak znam Piotra, to wiem, czego się spodziewać mniej więcej. Ja mówię, są tacy ludzie, z którymi wchodzę zawsze w ciemno. Jeżeli dzwoni do mnie Jola Pisarska i mówi, Marek, robimy? To ja mówię, robimy. A jeszcze, jeżeli to jest Piotr i Sylwester, to już wiem, że będzie naprawdę wielka sprawa. Zapewniamy Piotrowi dobre warunki do pracy, a jego zadaniem jest doprowadzić orkiestrę do tego, żeby koncert był po prostu piękny i tak będzie.
Muszę powiedzieć, że współpraca z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną to jest bajka.
Ale wiesz, Jolu, że od razu padły pytania, dlaczego w Bydgoszczy Toruńska Orkiestra Symfoniczna, a nie na przykład któraś z orkiestr?
Myślę, że nie powinno to nikogo dziwić. Operowa orkiestra po prostu nie może. Pograją swój spektakl.
No poza tym myśmy zapraszali Bydgoską Orkiestrę do Torunia i myślę, że tak powinno być. No to przecież rzeczy naturalne.
Jakie to jest piękne, słuchajcie. Właśnie, no. Tak, jakie to jest piękne, jeżeli rzeczywiście nawet na takim polu też okazuje się, że możemy
współpracować. Że potrafimy połączyć, no, prawda?
Że sztuki w niej,
dzisiaj, kiedy jesteśmy tak podzieleni różnego rodzaju rzeczami, to tak, chociażby tego typu rzeczy są naprawdę wyjątkowe.
Róbmy
piękne.
Tak dalej, tak dalej. To jest potrzebne. Jednemu i drugiemu miastu.
Ja wczoraj wygrzebałam z moich archiwów fragment zarejestrowanego nagrania. To jest Missa Mundana. To był bodajże 3 kwietnia, czy 4 kwietnia? Jakoś tak. 2005 rok.
3 kwietnia 2005, dobę po śmierci Ojca Świętego.
Tak jest. I to jest fragment, to nie jest najlepsze nagranie studyjne, ale wsłuchajmy się w fragment tego dzieła. regionalny punkt widzenia, fragment Missy Mundana. Jak? Uśmiechnięty byłeś, Piotrze.
Tak, bo ja dawno do tego materiału nie wracałem, chociaż przyznam się, że nie mogłem sobie odmówić tego, żeby w nasz finale naszego oratorium nie włożyć czterech taktów, dosłownie czterech taktów.
Których?
Agnus Dei. Agnus Dei, mamy cztery takty dosłownie włożone. Jako jedna z warstw oczywiście, tam może uważne ucho to wyłapie.
Autoplagiat.
Tak jest, dokładnie.
Wszyscy czekamy na już gwiazdy, które tutaj przyjadą, żeby w sobotę pokazać się na Wyspie Młyńskiej. Nie boicie się o pogodę?
Nie, nie boimy się. Jest to tak słuszny koncert i tak wspaniałe przedsięwzięcie poświęcone po raz trzeci Janowi Pawłowi II, że nie sądzę, aby była brzydka pogoda.
No tyle osób się modli też o to, żeby rzeczywiście w tym dniu było pięknie, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. Wszystko wskazuje na to, że tak będzie.
Jan Paweł II... A, przepraszam.
Ja powiem przewrotnie. Jaka by pogoda nie była... Będą ludzie, będzie koncert, będzie pięknie. Ale będzie słonecznie, to zakładam.
Jan Paweł II trochę w twoje drogi tam wchodził, Piotrze, prawda? Nawet patrząc na tą misę mundanę.
Z całą pewnością. To było niezwykłe przeżycie, dlatego że oczywiście nie zdawaliśmy sobie sprawy, pisząc ten utwór i przygotowując ten koncert, w jak dramatycznych okolicznościach przyjdzie nam ten koncert wykonać. Zresztą po śmierci Ojca Świętego w następnych godzinach pojawiły się informacje, że wszystkie koncerty zostały odwołane. W związku z tym wydawało nam się przez moment, że może i tak się stanie z naszą mszą. Tymczasem okazało się, że to wtedy była decyzja
arcybiskupa Muszyńskiego, tak, który powiedział, że gramy.
Że jednak to ma formę mszy, w związku z tym możemy to wykonać i rzeczywiście przeżycie bardzo metafizyczne. W katedrze nie można się było ruszyć, tak pełno było ludzi i wszyscy bardzo to przeżyliśmy.
My teraz mitowaliśmy tę mszę i rzeczywiście jak wczoraj słuchałam fragmentów relacji Macieja Jastrzębskiego, który relacjonował całe to wydarzenie, no to to były podniosłe chwile, wyjątkowe. Potem niesamowite brawa na koniec. Tak więc... Czym inspiruje, to pytanie do księdza, Jan Paweł II?
Myślę, że to słowo już tutaj jakoś wybrzmiało, a mianowicie kwestia takiej uniwersalności, takiej normalności też, tego, no to też widać w tryptyku, znaczy będę wracał do tego trochę, do tego naszego też dzieła, że Jan Paweł II to był człowiek. Tak,
to był człowiek.
Tak jest. I my dzisiaj, patrząc także na to wszystko, co się dzieje wokół nas też, widzimy, że my tęsknimy za ludźmi. Znaczy tęsknimy za człowiekiem, za takim pięknym człowiekiem, czyli za tym kimś, kto jest bardzo taki zwyczajny, naturalny, normalny. Zobaczmy, trochę będzie to tak kaznodziejsko brzmiało, ale zobaczmy wokół nas, ile wokół nas jest takiego nieczłowieczego zachowywania się, nie? Takiej zawziętości, zazdrości, różnego rodzaju rzeczy, które tak naprawdę to życie nasze, także i społeczne, jakiekolwiek, ono może być zupełnie inne. I moim zdaniem Jan Paweł II właśnie poprzez swoją taką naturalność, normalność, przypomnijmy sobie te wszystkie gesty, które w nim były. Jedna z pierwszych rzeczy, która gdzieś tam przychodzi mi do głowy, pamiętamy, jak zaprosił jednego z naszych byłych prezydentów do Papa Mobile, tak? Zupełnie inny wymiar to wtedy, kiedy on już w ostatnich, to była ostatnia droga krzyżowa, kiedy jakby przytula ten krzyż, tak? To był człowiek, taki prawdziwy człowiek, znaczy ktoś, kto też no, miał bardzo wiele różnych doświadczeń, bo kwestia i wojny i tego wszystkiego. To był filozof, to był poeta, to był teolog.
Etyk.
To był etyk, tak.
Aktor.
To był ktoś, aktor. Więc zobaczmy jakby całe spektrum różnego rodzaju. I myślę, że mam taką nadzieję, że poprzez te teksty, poprzez tę muzykę Piotra też, jakby damy taki asumpt do tego, żeby ci, którzy przyjdą, żeby się na chwilę zatrzymali właśnie, już nawet nie wobec tej muzyki, pięknej zapewne, wobec tych tekstów, które tam są, ale wobec tego człowieczeństwa, które w każdym z nas jest. Bo myślę, że Jan Paweł II, poza wszystkimi innymi wymiarami w nim, które były, takim chrześcijańskim, kapłańskim, biskupim, takim papieskim, to był ktoś, kto nieustannie jakby apelował o to, żebyśmy w tym świecie takim właśnie, żebyśmy nie zgubili tego, co jest absolutnie wyjątkowe w każdym z nas. No.
Słuchajcie Państwo, ale oratorium to brzmi dumnie, z drugiej strony może wystraszyć. Ja bym chciała, żeby teraz Piotr opowiedział trochę o swoim oratorium. To nie będzie jakieś bardzo poważne dzieło, nieprzyswajalne, prawda, hermetyczne.
Nie, no mam nadzieję, że nie. Mnie bardzo zależało właśnie na tym, żeby to nie powstał hermetyczny utwór, współcześnie bardzo brzmiący. Posługuję się tam współczesnymi środkami dosyć oszczędnie. Głównie mam zamiar dotrzeć do emocji i do serc tych naszych drogich słuchaczy, widzów, tych, którzy dotrą na Wyspę
Tym bardziej, Błońską. Że masz wykonawców z pogranicza rozrywki.
Tak, tak jest. Takie było
klasyki.
Założenie. Dokładnie. Żeby to były elementy klasyczne, bo wydaje mi się, że powinny być. To nadaje pewnej szlachetności, ale jednocześnie, żeby to było bliżej człowieka. Tak jak teksty księdza Sylwestra. Żeby to... Jeżeli okaże się, że ci nasi widzowie przyjdą i po prostu się wzruszą, po prostu coś przeżyją, troszkę pomyślą sobie nad tymi tekstami, to już będzie bardzo dużo. Na tym nam bardzo, bardzo zależało. A jeszcze na sekundkę wracając do postaci Ojca Świętego, to rzeczywiście i te okoliczności wykonania Missa Mundana zaraz po śmierci Ojca Świętego były zupełnie niezwykłe. Później ten cykl pieśni Ernesta Brylla, każdy z nich powstał na bazie innej encykliki. W związku z tym też się to odnosiło do tego, co Jan Paweł II zostawił po sobie. To akurat był pomysł Ojca Góry, nieodżałowanego zupełnie, niezmiernie myślę, nam wszystkim go brakuje, który właśnie ze względu na spotkania lednickie czasami prosił mnie o napisanie czegoś na lednicę. I stąd ten cykl, który potem znalazł taką formę. Ale pierwszy z tych utworów był wykonany po prostu na lednicy. I proszę sobie wyobrazić moje wzruszenie, kiedy te 70 tysięcy młodych ludzi zaśpiewało refren jednej z tych pieśni, trzymając komórki w górze i machając właśnie na lednicy.
A czy ta pieśń czasami przypadkiem nie pojawi też się u nas?
Pojawi się, bo oratorium kończy się na tym, co ksiądz Sylwester napisał, czyli Nie wszystek umrę, i mamy taki zaplanowany jeszcze ostatni utwór, czyli Niech lampy naszej wiary nie gasną. Tak jest. Tak.
Mamy wziąć komórki, rozumiem.
Bez tego się już teraz ludzie nie ruszają, więc spokojnie możemy być spokojni o to, że te latarki tam zabłysną w trakcie. I wspólnie być może odśpiewamy. Czy te pieśni poszczególne, nie wiem, pieśni o zdumieniu, czy inne pieśni z oratorium, mają szansę zaistnieć samodzielnie? Jako takie samodzielne, nawet powiedziałabym wręcz piosenki.
Niektóre na pewno. Niektóre ze względów formalnych i konstrukcyjnych musiały bardzo mocno być osadzone w sekwencji, w swojej kolejności, więc te może mają trochę mniejszą szansę. Ja bardzo się starałem, żeby tak jak u księdza Sylwka pojawia się szlagwort w tekście, taka jedna linijka jakaś charakterystyczna, którą można powtarzać, żeby to się również pojawiło w motywidze muzycznej, czyli każda z tych pieśni ma swój jakiś motyw taki, z którym właściwie można wyjść później i go sobie nucić.
Czyli to może nam w głowach pozostać.
Bardzo liczę na to, że tak się stanie.
Jola mówiła o zdumieniu.
Tak, mówiłam o zdumieniu. Tam jest pieśń o zdumieniu, którą napisał Sylwester, ale mnie zdumiała partytura. 200 stron, format A3, spięte w księgę. Po prostu niewyobrażalne dzieło.
To jest takie pierwsze twoje takie dzieło 200-stronicowe? Czy
nie? Piotr ma dużo takich.
Piotr nam pokazywał w ogóle. Nie. Tak,
to ale ty piszesz węgierska. W komputerze już w tej chwili, czy cały czas...
Znaczy, to były takie etapy. Większość życia oczywiście pisałem ołówkiem. Później już miałem program do pisania komputerowego, ale nadal pisałem ołówkiem, potem przepisywałem. Był taki etap, jak robiliśmy lokomotywę z Markiem Czekało, że Marek sam mi pomagał i też przepisywał niektóre rzeczy. Dzięki niemu w ogóle kiedyś się zaprzyjaźniłem z tym programem komputerowym, bo to był okres naszej bliskiej współpracy i do dzisiaj jestem mu wdzięczny za to. Pewnie dzięki właściwie Markowi któregoś dnia przesiadłem się na komputer, mogę tak powiedzieć, i od pewnego momentu po prostu piszę bezpośrednio w komputerze. Z tym, że, bo to często spotykam się z tym pytaniem, a to pisane na komputerze. Proszę Państwa, program komputerowy do pisania nut wygląda tak jak Word do pisania tekstu,
tak,
czyli tak jak wprowadzamy każdą literkę i budujemy wyraz.
Sam nie napiszę.
Nic sam nie
napiszę. Nie instrumentuję.
Tak jest. Mam kursor góra-dół i wprowadzam, jaka nutka ma być, i to wszystko. Każdą trzeba postawić zostawić osobno.
Ale już nie trzeba strugać ołówków.
Tak jest. I później nie trzeba też kopisty, żeby to przepisał dla orkiestry. To już to jest najcenniejsze.
Bo można wybrać poszczególny głos.
Wszystkie korekty skopiować. Są też łatwiejsze, bo łatwiej jest to poprawić. Nie trzeba znowu wszystkiego ręcznie przepisywać.
No jest jeszcze duża zaleta, że można fragmenty odsłuchać, sprawdzić, tak. Czego przy tradycyjnej tak. partyturze pisanej ołówkiem nie był człowiek w stanie zrobić.
Ale a propos tego wysłuchania, to myślę, że warto też o tym powiedzieć, a mianowicie przyjemnością jest i czymś takim też takim zdumiewającym jest możliwość uczestniczenia w takim procesie twórczym. To znaczy spotykam Piotra i mówię: Piotr, no i jak? A Piotr mówi: no już super, już mam. Ja mówię: ale przecież masz wszystkie te pieśni, już masz. Ale mówi: nie, ja już to słyszę. Widzicie państwo, więc to jest coś absolutnie wyjątkowego, że spotykam człowieka, który ma zrobić tę muzykę i mówię: czy ty? Ja mówię: tak, już to mam. No, ale mówię: ale masz już to wszystko? Nie, ja już to słyszę. Ale to już jest najważniejsze.
Najważniejsze,
ja już to słyszę. Ja już to słyszę.
Ale słyszałeś całe dzieło? Nie, po prostu słyszałeś
całość,
tak?
Pewną...
W którymś momencie tak. Poza tym, no ja akurat tak pracuję, że zaczynam od początku i od końca, od tych głównych punktów dramaturgicznych.
Czyli wiedziałeś, jak się rozpocznie, jak się skończy.
Tak.
Mhm. Reszta sama przyjdzie.
A co jest, jak nie przychodzi?
No właśnie, to wtedy ja się denerwuję. Może nie wtedy, jak nie przychodzi.
Wtedy przychodzi Jola.
Tak.
Tak,
dopingowałam bardzo Piotra, bo jeszcze nie. Tu jeszcze mam to, jeszcze mam tamto. Zacznę. I ja już potem się bardzo denerwowałam, czy on zdąży. Zdążył oczywiście. I wydzwaniałam i pytałam: Piotr, no to jak? Dlaczego ty jedziesz samochodem ulicą Grodzką, a nie piszesz? A miałeś pisać. No i takie się...
Ja znam metody pracy Piotra, więc jeszcze dzisiaj go pytałem, czy zaczął.
No, ale przecież wysłał już nuty, ja je widziałam. 98 załączników.
To musimy teraz chwilę oddechu zrobić. Pocztówka z Paryża, z filmu Kobiety.
Kobiety bez wstydu.
Tak. Sam to powiedziałeś.
Moją muzykę.
To pocztówka z Paryża, fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Kobiety bez wstydu, a gra na skrzypcach przepięknie.
Natalia Walewska, którą usłyszą państwo również w naszym koncercie.
I nie będzie śpiewać, a będzie grać.
Będzie grać, oczywiście, że będzie grać.
To nie ta Walewska.
Na skrzypce. Ale jeśli można, to ja jeszcze chciałem dorzucić słowo, rozmawialiśmy o roli producenta. Jest po prostu absolutnie bezcenna i nie do przecenienia. Jola Pisarska-Bitoft jest takim klasycznym producentem w amerykańskim rozumieniu tego słowa, czyli daje twórcom możliwość absolutnie spokojnej pracy, a jednocześnie poczucie tego, że ktoś tam jednak
czuwa
i pilnuje, żeby wszystko się zgadzało. Fantastycznie nam się za każdym razem współpracuje i muszę powiedzieć, że chyba z nikim innym nie podjąłbym się zrobienia tak dużego przedsięwzięcia, tak skomplikowanego, wymagającego tylu, spięcia tylu organizacyjnych elementów i tak dużego aparatu wykonawczego.
Dlatego trzymam kciuki, żeby to nie było jednorazowe przedsięwzięcie. Mówię o tym dziele, bo ono zasługuje na to, żeby zostało zarejestrowane i wystawiane być może w różnych ośrodkach. Tak patrzę na Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.
Nie, no oczywiście Orkiestra Symfoniczna jak najbardziej jest za, ale ja sądzę, że to powinno iść też również poza Toruńską Orkiestrą. Jeżeli to dzieło powstanie, powinno być wykonywane w różnych innych ośrodkach. Tutaj jestem co do tego przekonany. Także my jak najbardziej chętnie nagrywamy, jeździmy wszędzie, ale zdaję sobie sprawę, że to dzieło jakby nie jest związane z nami do końca.
Ale może być z wami związane.
No,
może
nie do końca, my jesteśmy za, ale ja mówię, jestem realistą i zdaję sobie sprawę, że tego typu rzeczy nie tworzy się dla orkiestry, tylko to jest dzieło, które powinno żyć swoim własnym życiem również.
A to są też koszty.
To są wielkie koszty.
Wielkie koszty i kwestia nagrania, czy potem odtworzenia tego emisji. Są to koszty praw autorskich. Może nie tyle samych twórców, którzy pewnie by chcieli, ale to są również koszty praw autorskich wykonawców. Nie mówiąc o tym, że sam, gdyby nie Urząd Marszałkowski i Marszałek Województwa i gdyby nie prezydent miasta Bydgoszczy i gdyby nie Lotto, które nas wspomogło i wodociągi bydgoskie, pewnie by się nie udało tego zrobić, bo to są rzeczywiście koszty piekielnie wysokie.
My oczywiście będziemy relacjonować to wydarzenie. Mam nadzieję, że chociaż fragmenciki małe pojawią się na naszej antenie, żeby słuchacze też, ci, którzy nie przyjdą, chociaż no, Wyspa Młyńska jest wielka, więc...
Wyspa Młyńska jest wielka, a poza tym tak troszkę rzecz, której do tej pory nie było, że będziemy mogli korzystać z trzech widowni. Pierwsza widownia to jest ta usytuowana na Wyspie Młyńskiej w amfiteatrze. Druga to jest ta, która znajdzie się na jednostkach pływających wszystkich możliwych, które zapraszamy na Brdzie. I trzecia to jest ta, która może zasiąść w amfiteatrze przy Operze Nowa. Ponieważ dźwięk zostanie tak postawiony, że jednocześnie będzie można słuchać z tych wszystkich, w tych wszystkich trzech miejscach i również telebimy staną tak, że będą zwrócone frontem do rzeki.
To rzeczywiście przedsięwzięcie bardzo duże i bardzo kosztowne. Ale to jest w ogóle, o czym musimy przypomnieć, debiut artystyczny księdza.
No tak, bardzo się denerwował.
Tak się śmieję, jak zapraszam też moich przyjaciół, moich znajomych. Mówię, że to rzeczywiście tak to trochę tak to odbieram. Natomiast przy tej okazji to powiem też, że czuję się trochę zawstydzony. To znaczy, że właśnie tacy ludzie...
No tak, już ksiądz się wstydzi od tygodnia.
To trochę tak, trochę tak. Że, i przeżywam to bardzo. To znaczy, ponieważ teksty znam. Natomiast nie znam muzyki. Ja będę też...
A to jak nie było konsultowane?
Nie, my nie znamy muzyki. Ja troszkę znam, ale
także
nie.
Mam także pełne zaufanie tutaj do Piotra. I to rzeczywiście też siedząc tam już na Wyspie Młyńskiej razem z tymi, którzy na tę wyspę przyjdą i będą też tego słuchać, to też będę tym, który będzie po raz pierwszy słyszał wykonanie tego oratorium.
I myślę, że powinieneś być konsekwentny i nie przychodzić na próby.
Nie, na próbę przyjdę. Nie, muszę być.
Zapraszam.
Ale jesteś pewny, Piotrze, że już zacząłeś pisać?
Nie, tu nie pozwoliłbym sobie na żadne przesunięcie. Skończyłem 21 sierpnia, skończyłem pisać.
Marko, powiedziałeś, że wchodzisz w ciemno we współpracy z Piotrem Salaberem. Dlaczego?
O, i pracujemy.
To jest przyjaźń, to jest po prostu zaufanie.
To jest przyjaźń, to jest zaufanie, to są lata wspólnej pracy i ja po prostu wiem, że mogę mu zaufać, że to, co zrobi, będzie godne tego, żeby zagrać, żeby pokazać. I poza tym ja tak wczoraj stwierdziłem, że poszukam jakichś związków Piotra z Toruniem i wiecie, znalazłem. 30 lat temu kończył tam liceum.
Muzyczny, tak. Na fortepianie u pani profesor Muchenberg, tak jest.
Także widzicie, wszystko się zgadza tutaj.
To wyciągnąłeś, tak. Widzę teczkę Piotra.
Teraz wiecie, o teczki łatwo. Tak.
Zobaczcie, jak tutaj jest koncyliacyjnie. Nie? To jest piękne. No. I też, jeżeli mogę, to też powiem o tym, że fajnie pracować też z ludźmi, których człowiek lubi i z ludźmi, którzy się lubią. Nie? To jest też ważne. Że,
to bardzo ważne.
Tak, że w tym sensie, że...
O właśnie, to jest to.
Właśnie, także to jest ważne. A jeżeli jeszcze oprócz tego jest, oprócz tej więzi właśnie takiej, jest też kwestia no, podobnej wrażliwości i takiego, tak jak Piotr powiedział, takiego rozumienia się też, no to rzeczywiście to te owoce są właśnie takie, nie?
A trudno było zaprosić takie gwiazdy, jak na przykład Magdalena Wór, czy no, Olga Bończyk, Maciej Miecznikowski?
Myśmy sobie z Piotrem założyli pewne rzeczy.
Czyli wpisaliście taką listę tak, wykonawców.
Tak, listę wykonawców i z reguły w momencie, kiedy już potem telefonowaliśmy ja telefonowałam do wykonawców, to te osoby, które biorą udział w naszym koncercie, od razu odpowiedziały tak.
A były jakieś osoby, które powiedziały nie?
Były, ale nie będziemy o tym mówić.
Z różnych względów.
Ale nie były to powody, dla których mielibyśmy się czegoś wstydzić.
Artystyczne.
Albo terminy nie te, albo coś tam nie tak. No i już.
Po oratorium wyjeżdżasz od razu z Bydgoszczy?
Tak. Ja jestem w próbach w Mińsku na Białorusi. Mam tę premierę 12 października.
A, października, bo już myślałam, tak, że tak. 12 września.
Nie, września jeszcze nie. Ale października,
ale
potem po Nowym Roku no, wracam do Teatru Narodowego, do Budapesztu i parę jeszcze innych rzeczy. O których nie mogę
człowiek.
Powiedzieć.
Nie możesz powiedzieć.
Nie mogę powiedzieć o wszystkim.
No to porozmawiamy poza anteną. A Marek Czekała oczywiście zaprasza na nowy sezon Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
No, jeżeli mogę, to chętnie, bo czasu nie mamy za dużo. Program jest, wydaje mi się, obfity i interesujący. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie, więc może króciutko, jeśli pozwolicie. Zaczynamy sezon 15 września i mocnym uderzeniem Agata Szymczewska, laureatka 13 konkursu Henryka Wieniawskiego. A potem, drodzy Państwo, coś zupełnie nowego. Nowy festiwal Siły Natury, to się nazywa. Jeden z trzech cykli. Pierwszy cykl to Ziemia, Planety, Gwiazdy i będzie na bogato, bo podczas koncertu będą wysiedlane specjalne, przygotowane projekcje multimedialne. Przygotował pan Piotr Majewski, więc jak zagramy Planety Holsta, to każdy z tej planety będzie mógł
nasz
zobaczyć.
Piotr Majewski, żeby nie było.
Tak, oczywiście, tak, dziennikarz Piotr Majewski,
tak
nasz
jest.
Piotr Majewski. Dużo interesujących rzeczy na tym festiwalu, ale Krzysztof Jabłoński się pojawi. To oczywiście też nazwisko, którego nie wolno przegapić. Będzie też Orkiestra Kameralna Amadeus. Wiem, że pojawi się również w Bydgoszczy. Także to, myślę, koncerty, które warto Państwu polecić. Będzie oczywiście w pobliżu listopada Requiem Mozarta. Będzie Sen Nocy Letniej 3 listopada. Pojawi się na wykonaniu tego utworu Mendelssohna Daniel Olbryski jako narrator. No i 11 listopada, drodzy Państwo, koncert z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Leszek Możdżer symfonicznie. Myślę, że to brzmi interesująco.
Pewnie, że to brzmi interesująco. Zapraszamy. Będziemy mówić o poszczególnych koncertach już na bieżąco. A my zapraszamy w pierwszej kolejności. Widzimy się 9 września.
O 19.
O 19 na Wyspie Młyńskiej. Jak Państwo tam się nie zmieszczą, to zapraszamy do Amfiteatru Opery Nowa.
Tak jest.
Moimi gośćmi dzisiaj byli Jolanta Pisarska-Bitow, producent Piotr Salaber, kompozytor, muzyk, ksiądz Sylwester Warzyński, autor tekstów do oratorium, o którym dzisiaj mówiliśmy, Non Omnis Moriar, Marek Czekała, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Miłego dnia.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like the song of love that clings to me, how the thought of you does fix to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Do da 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 da, do da 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 da.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.